Ostatni podcast, jaki nagrywałem, skupiał się na tym, jak przygotować swoją CV-kę, żeby znaleźć pracę jako junior w branży IT. Czy to junior bezpiecznik, junior programista, junior IT. Chyba nagranie skupiało się na ludziach chcących zajmować się bezpieczeństwem, ale te rady są generyczne na tyle, że jeżeli gdziekolwiek chcesz znaleźć pracę w branży IT, to powinieneś to sam znaleźć dla siebie. Po nagraniu i opublikowaniu tego podcastu dostałem 2-3 maile osób, które pytały: hej, a co jeżeli znajdę pracę? Albo hej, znalazłem pracę właśnie niedawno, opowiadasz o juniorach, czy mógłbyś podzielić się tym, czego pracodawca, czy menadżer, lider, jakkolwiek to nazwiemy, będzie ode mnie oczekiwał w pracy. I uznałem, że okej, to jest ważne pytanie, bo sam widziałem wielu juniorów, którzy rzeczywiście stresują się bardzo mocno i często robią sobie krzywdę zastanawianiem się nad tym, co powinni robić, zamiast robić to, co potrafią, zgodnie z ich umiejętnościami. Więc dodałem, okej, coś nagramy na ten temat, no i oto 9 miesięcy później jestem tutaj i chcę wrzucić krótkie nagranie o tym, czego możesz się spodziewać jako junior, dołączając do pracy. Oczywiście to będzie mocno zależało od kultury organizacyjnej, to będzie mocno zależało od tego, kto jest twoim menadżerem, jakie są oczekiwania względem ciebie, i to wiem, że dziwnie brzmi, bo na początku powiedziałem, jakie są oczekiwania względem juniora, a teraz mówię, że oczekiwania względem juniora mogą się różnić. Zaraz rozjaśnię, co mam na myśli, natomiast zmierzam do tego, że każda organizacja traktuje nowo dołączające osoby inaczej. Każda osoba ma troszkę inną kulturę organizacyjną. Filozofia pracy tej organizacji różni się między firmami. I nie mówię tutaj nawet o firmach, które pochodzą z innych krajów, które mają leadership, zespół menedżerski w innych krajach, powiedzmy Stany versus Polska, versus UK, versus Indie, versus Belgia, versus jada. Nawet siedziby firm w tym samym kraju, zarządzane przez osoby z tej samej kultury, będą miały różne oczekiwania względem ciebie. Ile ludzi, tyle filozofii, i tak możemy to podsumować. Natomiast jest kilka rzeczy, które są ważne i każdy może sobie zaadaptować i pamiętać, okej, to są rzeczy, które robiąc, nie zrobię sobie krzywdy, to są rzeczy, których się ode mnie oczekuje. Jako junior, dołączając do firmy, zakładam, że dołączasz, żeby być juniorem rok, 2 lata. Jeżeli to jest junior bliższy interna, to może nawet 3 lata będziesz tym juniorem. I to jest w porządku. Nie ma z tym absolutnie nic złego. Każdy ma swoje tempo, każdy pracuje w swoim tempie i powinieneś dopasować swoją ścieżkę kariery pod swoje możliwości, oczekiwania, to ile czasu i energii chcesz poświęcić na progres w karierze. Czasem zdarza się, że w danej firmie nie ma przestrzeni na to, żeby przeskoczyć na mida regulara wcześniej, bo organizacja dopiero rośnie, zespół się powiększa, twój menadżer zmienił się 5-krotnie w ciągu ostatnich 6 miesięcy, więc tak naprawdę nie ma nikogo, kto mógłby zadbać o twoją promocję. Powodów może być bardzo dużo. Natomiast załóżmy, że 18-24 miesiące, powiedzmy, okay? 1,5 roku do 2 lat będziesz tym juniorem. I co powinieneś wtedy robić? Wiele osób myśli, kurczę, dołączyłem do firmy, niewiele umiem, jestem ciężarem dla innych, a wstydzą się pytać, prosić o pomoc itd., itd. I rozumiem, skąd pochodzą te osoby, rozumiem, co się dzieje w głowie, kiedy masz te myśli, okej, obawiam się, co o mnie pomyślą, nie wiem, czy jestem wystarczająco dobry, dobra, nie wiem, czy zaraz stracę pracę, czy wszystko jest w porządku. I tutaj właśnie wchodzi kultura organizacji, kultury transparentne z menadżerami, którym na tobie zależy i mają czas na to, żeby się tobą zaopiekować, zająć. Będziesz dostawał feedback regularnie na tyle, żeby mocno się tym nie stresować. Wtedy jest bajka, jeżeli masz fantastycznego menadżera w swojej firmie, który podzielił się z tobą listą rzeczy, których będzie od ciebie oczekiwał, zamknij to wideo i spędź swój czas lepiej. Okay? Natomiast jeżeli dążysz do organizacji i błądzisz troszkę na ślepo, no to jest kilka rzeczy, które warto sobie zapamiętać. Dążyłeś jako junior, te najbliższe 18 miesięcy, 24, to tak naprawdę czas, kiedy powinnaś chłonąć jak najwięcej wiedzy odnośnie organizacji, swoich umiejętności, biznesu, obserwować, jak ludzie się zachowują, jak reagują na różne sytuacje, obserwować to, w jaki sposób pilnują swojej produktywności, jednocześnie zarządzają swoim work-life balance. Więc te 18-24 miesiące, kiedy jesteś juniorem, to jest czas, kiedy powinnaś chłonąć wiedzę jak gąbka. I dlaczego? Oczywiście powinniśmy się uczyć całe życie, jada jada, everyday is a school day i tak dalej. Natomiast, kiedy jesteś juniorem, większość osób ma do ciebie więcej cierpliwości, niż gdybyś dołączyła do firmy jako mid czy senior z dużymi brakami wiedzy. Kiedy ktoś dołącza do firmy jako junior, to wiemy, czego się spodziewać. Jest juniorem. Okay? Jeżeli stażystą, to tym bardziej. Jeżeli jesteś juniorem, to sensowny senior, mid, inne osoby w firmie będą wiedzieć, ok, z tą osobą trzeba popracować. Inwestujemy w rozwój tej osoby. Ta osoba najzwyczajniej w świecie ma prawo zadawać banalne pytania, proste dla nich, nie dla ciebie, ok? Jeżeli o coś pytasz i nie mogłeś tego, nie mogłeś wygooglować, no to spodziewam się, że jest to trudniejsze dla ciebie do zrozumienia, więc wtedy odzywa się do kogoś o pomoc. Więc te 18-24 miesiące, jakkolwiek może to brzmieć podejrzanie, bądź jak najbardziej egoistyczną osobą, jak to tylko możliwe. Skupiaj się na sobie, skupiaj się na tym, co możesz wyciągnąć dla siebie. Dlaczego? Dlatego, że ten tymczasowy, krótkoterminowy egocentryzm pozwoli ci dać organizacji więcej, kiedy zostaniesz midem i będziesz pracował dla tej organizacji później. Okay? Więc myślisz o tym, ok, short term, będę uczyła się o tym, jak wyciągnąć najwięcej wiedzy, jak dręczyć ludzi najbardziej, jak to tylko możliwe, żeby wyciągnąć od nich jak najwięcej, po to, żeby, kiedy skończę ten etap juniorski, konkretnie wejść w temat i zacząć dawać teraz od siebie jak najwięcej. Jeżeli będziesz się kryła na tym stanowisku juniorskim i będzie trwało zbyt długo, bo właśnie będziesz dłubać po swojemu pokryjomu, nie będziesz pytać o pomoc, o guidance, to ludzie po jakimś czasie mogą zacząć się rzeczywiście frustrować, bo tak, hej, jesteś juniorem, minęły 3 lata, nadal podstawowych rzeczy nie łapiesz i nie wiemy, co teraz z tobą zrobić, bo inwestycja czasu w ciebie w pewnym momencie sprawia, że ludzie zdają sobie sprawę z tego, ok, jeżeli inwestuję trzeci rok w rozwój tej osoby, to jednocześnie zabieram ten czas od innych osób, które mógłbym zainwestować i których edukacja zwróciłaby się wcześniej. Więc myśl o tym, jak możesz najwięcej siebie wyciągnąć. Z firmy wyciągnąć, to nie jest czas, kiedy dajesz od siebie. Oczywiście powinnaś próbować być produktywnym, wnosić coś do firmy. Nie chodzi o to, żeby uczyć się i robić coś gdzieś na boku, więc powolutku się rozwijasz i ta ścieżka kariery to nie jest, tak samo jak życie, to nie jest toggle, to nie jest coś binarnego 1-0, czyli ok, jestem juniorem przez 24 miesiące, a później staję się midem z dnia na dzień po 24 miesiącach. Okay? To tak nie wygląda. Jest slider, czyli po prostu powolutku jesteś tu juniorem, tutaj jesteś midem i powolutku idziesz po prostu w tym kierunku, zmierzasz w nim. Więc z każdym miesiącem, z miesiąca na miesiąc wnosisz więcej wartości, ale będzie ten compound interest będzie istniał tylko wtedy, jeżeli rzeczywiście będziesz dużo czasu inwestować w rozwój. Tu sądzę, że już przeciągnąłem tego martwego konia przez wieś dosyć mocno, więc przejdźmy do drugiego kroku, drugiej sugestii, którą mam. Wiele osób, i to jest w porządku jak najbardziej, ja szanuję to niesamowicie, wraca po pracy do domu i myśli o tym, czego uczyć się jeszcze bardziej, czego nauczyć się więcej. Jeżeli masz wystarczająco dużo energii, to w porządku, jak najbardziej, rób to. Kim ja jestem, żeby ci mówić, jak masz spędzać swój wolny czas. Natomiast, jeżeli dzień w pracy cię wycieńcza, to lepiej dobrego zrobisz sobie, swojej karierze i swoim kolegom, koleżankom z pracy, jeżeli odpoczniesz po pracy i następnego dnia przychodząc do pracy będziesz produktywny ze świeżym umysłem to i tamto, a jeżeli będziesz wykończony z dnia na dzień, bo będziesz chciał zrobić za dużo, więc tak naprawdę będziesz pracował 16 godzin dziennie, 8-10 godzin w pracy plus reszta na rozwój własny, robienie kursów, czytanie książek, programowanie po godzinach, wszystko i nic. A kolejnego dnia przychodzisz do pracy i jesteś zmęczony, nie możesz skupić się na ważnych rzeczach, okay? Jeżeli masz energię, oczywiście śmiało, rób to. Natomiast jest sporo osób, którym stres zjada dużo energii i myślą, okej, nie jestem wystarczająco dobry w pracy, nie wiem, czy są zadowoleni, więc po godzinach będę robił jeszcze więcej. Są zmęczeni stresem, później są zmęczeni jeszcze tym, że siedzą dniami i nocami, próbując się rozwijać, bo myślą, że to jest właściwa rzecz do zrobienia. I kolejnego dnia idą do pracy, nie mają dobrego humoru, bo dobrze nie spali i nie zachowują się super przyjaźnie. Więc to jest takie self-fulfilling prophecy. Czyli myślisz, okej, nie są ze mnie zadowoleni, robisz wiele rzeczy, żeby to zrekompensować, ale jednocześnie wpływasz na swój stan w taki sposób, że zaczynasz być osobą, z której nie są zadowoleni. Okay? Jako junior powinno się być, oczywiście, każdy będzie brał na to poprawkę, każdy wie, że jako junior jesteś zestresowany, zestresowana, ale powinno się przychodzić do pracy z jakimś poziomem entuzjazmu. Jeżeli jesteś ciągle wycieńczony, wycieńczona, ciężko będzie rozpoznać twojemu zespołowi, co się dzieje. Okay? Nikt nie będzie wchodził z butami w twoje prywatne życie i pytał, czy dobrze sypiasz po nocach. Znowu, zależy od kultury organizacji i tego, jak dobrze się znacie, jada, jada. Jeżeli twój menadżer o tym wie, twój zespół o tym wie i robisz to transparentnie, nie ma z tym żadnego problemu. Okay? Każdy będzie wiedział, o co chodzi. Wtedy powinni dać ci dobrą radę, typu, hej, może skup się na tym, nie, jest w porządku, take your time. Powoli, to jest maraton, nie sprint i wszystkie inne klisze i rzeczy, które są realne, które rzeczywiście istnieją, które są ważne. Więc teraz zamykając ten temat. Pierwsze, myśl o tym, jak najwięcej dla siebie wyciągnąć. Skupiaj się na tym, co ludzie ci dają, co ci tłumaczą, bo to jest jedyny czas w twojej karierze. Te 18-24 miesiące, kiedy możesz pozwolić sobie na to, żeby dręczyć ludzi, męczyć ludzi pytaniami o wszystko i o nic, pokazywać, być wszędzie, uczyć się wszystkiego, chłonąć wiedzę, bo kiedy jesteś później na innych szczebelkach ścieżki kariery, to coraz więcej pojawia się oczekiwań względem do ciebie, ale oczekiwań takich twardych, typu co dostarczasz, co jest wynikiem twojej pracy, okay? Czyli daje ci pewną ilość monet i oczekuje czegoś z powrotem. Kiedy jesteś juniorem, daje ci pewną ilość monet i oczekuje od ciebie tego, że będziesz się uczył. Ok? Więc kiedy jesteś midem i seniorem, jest ciężko. Później wchodzą wszystkie te tematy związane z imposter syndrome, czyli wydaje ci się, że oszukujesz firmę, że zaraz cię zwolnią, zaraz dowiedzą się, odkryją, że jesteś nieadekwatny, nieadekwatna do wykonywania tej roli, do której zostałaś zatrudniona. Więc jeżeli przegapisz, nie wykorzystasz dobrze, nie zoptymalizujesz sobie tego okresu, kiedy jesteś juniorem, to czym wyżej będziesz, tym trudniej będzie ci prosić o pomoc. I tak po co sobie to robić? Po co sprawiać sobie ten trud, kiedy naprawdę większość osób będzie zadowolona z tego, że możesz się czymś podzielić? Najlepsze osoby, które poznałem w swojej karierze, takie najlepsze w kontekście produktywności, osoby, które są uznawane przez firmę jako najlepsze, najbardziej produktywni, to te osoby najczęściej bardzo lubią dzielić się wiedzą. Po prostu, bo fascynuje ich to, co robią. Kiedy myślą o tym, że mogą się czymś podzielić, to też ich to cieszy. Znowu, zależy od organizacji. Może być tak, że twój mentor, onboarding buddy, jest zmęczony, bo dzieje się dużo innych rzeczy, więc może niekoniecznie być podekscytowany tym, że ma kolejnego juniora do wdrożenia. Ale zazwyczaj ludzie lubią dzielić się wiedzą, wdrażać nowe osoby, są przyjaźnie nastawieni, bo dlaczego nie? W zdrowych organizacjach, najzwyczajniej w świecie, stan domyślny, taki default, ludzi to jest ok, dołączył nowy członek zespołu. Sprawmy, żeby ta osoba mogła się wdrożyć skutecznie i żeby dobrze jej się z nami pracowało. Kiedy dołączasz do pracy, to jest coś, co generuje mi duży uśmiech, bo sam wpadałem w tą pułapkę wielokrotnie, widziałem wiele osób, które wpadają w tą pułapkę, czyli dołączają do organizacji i myślą, że teraz są oni versus cała organizacja. Okay. Więc myślą, ok, muszę się wykazać, pokazać, że na tym i na tym się znam, nie mogę przyznać się do tego, że czegoś nie wiem, że czegoś nie rozumiem, nie mogę prosić o pomoc, bo to wtedy zdradzi, że jednak się na czymś nie znam, wszyscy mnie oceniają, wszyscy na mnie krzywo patrzą. I tak nie jest. Twój zespół nie walczy z tobą, tak po pierwsze z ludzkiej natury, po co mieliby to robić? Dwa, nikomu się nie chce, trzy, nikt nie ma na to czasu. Kiedy dołączasz do firmy, oczekują od ciebie tego, że będziesz wsparciem, więc dają ci to, co jest niezbędne, dają ci narzędzia, które są niezbędne do tego, żebyś była produktywnymi. Więc to jest ważny mindset. Dołączasz do firmy i myśl, bądź przekonany, przekonana, wychodź z nastawieniem, że ci ludzie cię tam chcą. Bo tak jest, gdyby cię nie chcieli, to by cię odrzucili. W procesie rekrutacyjnym odrzucili pewnie, ciężko jest im rzucić liczbę, bo zależy to od stanowiska, firmy, jada, jada, ale odrzucili kilkanaście, kilkadziesiąt, może kilkaset osób na to stanowisko, wybrali ciebie. Okej, więc chcą cię w firmie, chcą cię w zespole. Czuj się tam dobrze, proszę o pomoc. Bądź pozytywnie nastawiony. Kiedy wydaje ci się, że ludzie są negatywnie nastawieni, wchodzisz w tryb defensywny, wydaje ci się, że musisz się bronić, zaczynasz być pasywnie agresywny i wtedy ludzie z kolei zaczynają się bronić przed tą agresją. I samemu generujesz sobie niefajne środowisko pracy. Po co? To jest niepotrzebne. Okej, zaczynam temat, który można by poświęcić całkowicie inne nagranie, więc skupiając się teraz na byciu juniorem. Dołączyłeś do firmy, to podsumuję, bo to są najważniejsze moim zdaniem lekcje. Resztę nauczysz się samemu. Może to będzie taki czwarty punkt. Czwartym punktem niech będzie ufaj w to, że jakoś się ułoży. I to nie jest tak wishful thinking, okej, siedzę, nic nie robię, jakoś się ułoży, kariera się rozwinie. Ale nie muszę chyba tego mówić. Większość osób wie, że musi coś robić, żeby coś osiągnąć. Więc ufaj samemu sobie, że uda ci się nawigować tą trudną sytuacją. Okej? Więc dołączasz do firmy, myśl o tym, jak wyciągnąć najwięcej dla siebie, jak się dużo nauczyć, proszę o pomoc. Tylko znowu, nie super duże banały, które możesz wygooglować. Bycie profesjonalistą branży IT wymaga często, nie często, no stop. Absolutnie podstawową umiejętnością jest umiejętność robienia researchu na własną rękę, odkrywania odpowiedzi i zadawania sobie samemu pytań bez pomocy nikogo innego. Więc musisz zrobić swój research, zbadać temat, zanim poprosisz kogoś innego o wsparcie. Natomiast pytaj innych o pomoc. Najgorsze, co się może wydarzyć, to jest co? Powiedzą, nie mam czasu. Ok? Jeżeli powiedzą to 15 razy z rzędu, to możesz zastanowić się, ok, może moje pytania nie są adekwatne, może nie pokazuję, że odrobiłam swoje zadanie domowe. Nie chcą spędzać ze mną czasu. Ale jednocześnie też empatycznie podchodźmy do tego. Może ktoś jest zmęczony, może ktoś odchodzi zaraz z firmy, może coś wydarzyło się prywatnie, co sprawia, że ktoś nie ma energii, ktoś ma dużo deadline'ów, znowu kultura organizacji, plus wszystkie rzeczy, które dzieją się w życiu każdego z nas. Wyciągaj jak najwięcej dla siebie, ucz się i pracuj ze swoim zespołem nad znalezieniem luk w swojej wiedzy i swoich silnych stron. Czas juniorski to czas, kiedy masz poznać firmę, ale masz poznać też samego siebie. Sprawdzić, czy rzeczywiście ta rola, którą dla siebie wybrałaś, jest tym, co chcesz robić. Wielokrotnie spotkałem się z sytuacjami, gdzie ktoś dołącza jako programista, ale przez to, że jest juniorem, dotyka wielu różnych rejonów. Okay? I okazuje się, że bardzo dobrze pracują się z DevOpsami. Więc zaczyna rozmawiać ze swoim liderem i liderem zespołu DevOpsów. Hej, jak mógłbym zostać DevOpsem? Bo jednak bardziej mi się to podoba. Zdarzały się sytuacje, gdzie ktoś nawet w jednej gałęzi dyscypliny dołącza do firmy, chce być pentesterem. Testuje bezpieczeństwo aplikacji, po czym uznaje, fajnie by było zajmować się testowaniem nie tylko bezpieczeństwa, testowaniem performance'u, testowaniem funkcjonalnym, pisaniem automatyzacji. Super. Więc już wiesz, co jest kolejnym krokiem. Więc pracuj ze swoim zespołem nad tym, żeby zrozumieć, gdzie się wpasowujesz. Może niekoniecznie w tej firmie i to też jest w porządku. Może się okazać, że rozwijasz się i w tej firmie nie ma przestrzeni na to, żeby zostać kolejnym DevOpsem. Zbierasz jak najwięcej umiejętności, ile się da, jednocześnie dajesz z siebie jak najwięcej w trakcie pracy i pracujesz z ludźmi nad tym, żeby zidentyfikować te rejony, które pomogą odblokować ci rozwój i wejść na stanowisko DevOpsa, tak sobie je wybraliśmy w trakcie tej rozmowy, DevOpsa w innej firmie. nikt nie będzie miał się tego za złe. Ludzie się zmieniają, a firmy się zmieniają. To jest najbardziej naturalna rzecz na świecie, że każda firma jest tylko jakimś krokiem milowym w naszej karierze. Szczególnie, kiedy jesteś juniorem. Pozwól sobie na eksperymentowanie. Okay? Nie mówię, że masz po 2 miesiącach wyskoczyć z firmy i uznać, o, szukam czegoś innego. Trawa zawsze będzie się wydawała bardziej zielona po drugiej stronie, aż spędzisz w życiu i w branży wystarczająco dużo czasu, żeby zdać sobie sprawę z tego, że to trawa i tamto trawa. Okay? Więc oczywiście, jak dzieje się gdzieś krzywda, to nawet po tygodniu uciekaj z firmy. Natomiast to ekstrema, więc je sobie odpuścimy. Ucz się jak najwięcej, musimy kończyć, więc ucz się jak najwięcej, wyciągaj najwięcej dla siebie. I dla tych osób, które są bardzo ambitne albo mają dużo energii i chcą uczyć się po godzinach, rozmawiaj ze swoim zespołem na temat tego, czego powinnaś się uczyć. Sam popadałem w tą pułapkę i wiele osób, wiem, że popada w tą pułapkę, gdzie myślą, że powinni nauczyć się tego i tamtego, żeby być bardziej skuteczni w swojej roli, więc po godzinach siedzą, przeglądają kursy, książki i to i tamto. Okazuje się, że to nie ma przestrzeni do zostania zaaplikowanym w ich codziennej pracy. Więc możesz porozmawiać ze swoim zespołem i powiedzieć, hej, co sądzicie, że powinienem się dalej nauczyć? Wiem, że w pracy pracujemy nad tym i na tamtym, to jest mój projekt, to jest moje zadanie, ale po pracy mam 1, 2, 3, 4, 10, 15 godzin, żeby się czegoś nauczyć. Co byście sugerowali, że powinno być moim kolejnym krokiem? Ludzie naprawdę chcą twojego sukcesu, chcą ci pomóc, wykorzystaj to. Pytaj ich zamiast zgadywać. Zadawaj pytania i bądź transparentny ze swoim menadżerem. Na tym możemy skończyć. Mam nadzieję do zobaczenia wcześniej niż za kolejne 9 miesięcy. Pojawiło się parę pytań. Niestety nie jestem obecnie w sytuacji, kiedy mogę odpisywać na maile, wiadomości LinkedInowe i tak dalej, więc publikuję to wideo z nadzieją, że pomoże większej grupie osób i też zaoszczędzi troszkę mi czasu na indywidualne odpowiedzi. Jak zawsze, jeżeli jest jakiś temat, który chcielibyście, żebym poruszył, z jakiegokolwiek powodu uważacie, że chcecie usłyszeć, co mam do powiedzenia na jakiś temat, poproszę o komentarz albo znowu maila. To, że nie odpowiadam, nie znaczy, że nie czytam. I zobaczymy, co da się zrobić. Tymczasem wszystkiego dobrego. Nie wiem, czy nagram coś przed świętami, więc wszystkiego dobrego, dobrego nowego roku i pewnie kiedyś zobaczymy się znowu.